chyba nie uczestniczyli, przynajmniej nie widzieli, bo już byli w drodze, to również nasze zgromadzenie, ci bracia i siostry, którzy pozostali w czwartek w Krakowie, prosili, aby do Białogardu przywieźć, przekazać braterstwu serdeczne pozdrowienia. Co też przywoże braterstwu świeże, gorące pozdrowienia z Krakowa. Proszę braterstwa, mam też jeszcze jedne pozdrowienia. Rozmawiamy z bratem, który z reguły bywał na tej konwencji. Brat Stanisław Sroka. Rozmawiałem z nim w środę bodajże. I brat Sroka prosił, aby również serdecznie braterstwa pozdrowić. Nie może być, braterstwo wiedzą, jest chory. Na dzień dzisiejszy wygląda, że idzie ku lepszemu. Już rozmawiał samodzielnie przez telefon, w związku z tym chociażby to o tym świadczy, ale prosił bardzo serdecznie braterstwa pozdrowić. Umiłowanie w Chrystusie braterstwo. Ta pieśń, która przed chwilą wspólnie była śpiewaną, prosiłem o tę pieśń. Chociaż słowa może nie będą do końca albo w małej części związane z tym, o czym będę mówić. Ale melodia tak. Uważajcie, wiecie, że melodia tej pieśni dzisiaj to jest melodia hymnu państwa Izrael. A będę chciał mówić o proroctwie, który dotyczy tego narodu. I za podstawę naszych obecnych rozważań posłużą nam słowa ewangelisty Starego Testamentu. Czyli kogo? Tak jest. Proroka Izajasza. Prorok Izajasz w księgach biblijnych uchodzi za takiego proroka. I w 19 rozdziale swojego proroctwa, a w wersetach 24 i 25 napisał takie słowa. W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem ziemi, którą pobłogosławi Pan zastępów, mówiąc: niech będzie błogosławiony mój lud, Egipt i dzieło moich rąk, Asyria i moje dziedzictwo, Izrael. I drodzy braterstwo, gdybym miał nazwać nasz temat, to nazwałbym to tak. Izrael, Egipt i Asyria błogosławieństwem ziemi. Drodzy braterstwo, jest to zapis trudny do wytłumaczenia. Zapytany w tej kwestii w roku 1906 brat Russell, bo bracia interesowali się tym proroctwem. Jak całym proroctwem Izajasza, nie tylko, wszystkimi proroctwami, które dotyczą narodu żydowskiego. Przecież duża część misji, wykładów, kazań, artykułów z tamtego czasu dotyczyła przecież narodu żydowskiego. A to jest zapis, który również o tym mówi, prawda? I w roku 1906 bratu Russellowi zadano takie pytanie. Jak zrozumieć? Jak wytłumaczyć ten zagadkowy zapis proroka Izajasza? I w książce pytań odpowiedzi na stronicy 165 brat Russell udzielił odpowiedzi, ale dosyć, powiedzielibyśmy, wymijającej. Powiedział tak. Zdaje się, że jest to obraz na przyszłość. Nie można spodziewać się, aby niewypełnione dotąd proroctwa były jasne i zrozumiałe w swych szczegółach. Proroctwa zdają się być dane w ten sposób, aby były zrozumiane dopiero wówczas, kiedy się wypełnią. Proroctwa dotyczące Chrystusa można było zrozumieć wówczas, kiedy się wypełniły. I podobnie proroctwa odnoszące się do wtórego przyjścia Chrystusa nie będą, brada sobie tak powiada kategorycznie, nie będą mogły być zupełnie zrozumiałe, aż się wypełnią. I drodzy braterstwo, kiedy czytamy tę wypowiedź, to z jednym z pewnością możemy się zgodzić. No żyjemy 100 lat od czasu, więcej niż 100 lat, kiedy brat Russell wypowiadał te słowa. Ale z tym, z czym możemy się dzisiaj zgodzić, to z pewnością to, że tak jak powiada, jest to obraz na przyszłość. Bo drodzy braterstwo, trudno dopatrzeć się w starożytnej historii wydarzeń, które stanowiłyby wypełnienie myśli prorockiej, że trzy narody, Izrael, Egipt i Asyria, w literze, łącznie i w tym samym czasie były błogosławieństwem tu na ziemi. Bo o ile taką rolę w jakimś sensie w niektórych okresach czasu można by przypisać narodowi żydowskiemu. Drodzy braterstwo, kiedy weźmiemy na przykład okres panowania króla Salomona, pierwszej księdze królewskiej w 10 rozdziale, a w 23 i 24 wersecie mamy zapisane, że król Salomon swoją mądrością i bogactwem przewyższał wszystkich królów ziemi. Że cały świat pragnął oglądać Salomona, aby słuchać jego mądrości. A więc moglibyśmy powiedzieć, że ten okres historii świata był okresem błogosławieństwa dla ówczesnych narodów. Że taki człowiek jak Salomon żył na ziemi, że Bóg obdarzył go mądrością i wszyscy pragnęli go słuchać. Ale Asyria, ale Egipt, a ponadto, drodzy braterstwo, zgodnie z naszym wyrozumieniem Pisma Świętego, czas, kiedy pańskie błogosławieństwo ma dosięgnąć ziemi w swej zasadniczej fazie, jak rozumiemy, wyznacza przyszły okres tysiącletniego Królestwa Chrystusowego. Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojej, nie chwale Ojca swego, ale chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, kiedy zasiądzie na tronie swojej chwały, a będą zgromadzone przed Nim wszelkie narody. Prorok Ezechiel powiada, że będzie to czas, kiedy Bóg Najwyższy spuści na ziemię deszcz, a będzie to deszcz błogosławieństw. Proroctwo Ezechiela, 34 rozdział, a werset 26. Ale prorok pański powiada, że w owym dniu będzie Izrael trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem ziemi. Trudność, z jaką musimy się uporać, starając zrozumieć się myśl prorocką jest wynikiem przynajmniej trzech przesłanek. Trzy problemy stają przed nami, z którymi musimy się zmierzyć, jeżeli chcemy zrozumieć sens wypowiedzi proroka Izajasza. Po pierwsze, jest to przesłanka albo problem natury historycznej. Drodzy braterstwo, Asyria, o której wspomina prorok Izajasz w swoim proroctwie, jej początki sięgają drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. Prorok Izajasz wymienia ją jako jeden z trzech narodów, które mają być w ów dzień błogosławieństwem ziemi. Przez okres około 300 lat, są to mniej więcej lata 885-609 przed naszą erą, Asyria była światowym mocarstwem. Zburzenie Niniwy, rok 612 przed Chrystusem, to był czas, który wyznaczył koniec w historii starożytnego państwa asyryjskiego, jej istnienia. Co prawda, kiedy byśmy otworzyli podręczniki historyczne, to jako ostatnia data, która jest wspominana w kontekście historii Asyrii jako mocarstwa, to jest rok 609. To jest rok, kiedy upadł ostatni punkt oporu starożytnej Asyrii pod naporem wojsk babilońskich. Upadła metropolia Haram. I to jest ostatnia data, którą możemy spotkać w podręcznikach starożytnej historii. Ponad rok 609 o Asyrii nie spotykamy już żadnych zmianek. I drodzy braterstwo, zagłada i zniszczenie Asyrii i Niniwy były tak ogromne, że nawet z czasem zapomniano, gdzie to miasto się znajdowało. I z czasem nawet i uczeni tego świata zaczęli uważać, że wzmianki biblijne i pozabiblijne o państwie Asyrii to raczej mity, a w rzeczywistości ani Niniwa, ani Asyria nie istniały w historii świata. Drodzy braterstwo, w Kronice Babilońskiej dotyczącej okresu panowania ojca króla Nabuchodonozora czytamy zapis, że Medowie i Babilończycy miasto obrócili w ruinę i kupę gruzów. Taki los literalny spotkał stolicę państwa Asyrii, czyli Niniwę. I drodzy braterstwo, dopiero w roku 1845, a więc ponad 2000 lat, albo prawie 2000 lat, ostatecznie zidentyfikowano miejsce, gdzie znajdowała się Niniwa. Są to okolice dzisiejszego miasta Mosul w północnym Iraku. Tak późno, tak historycznie dopełniły się losy odstępczego miasta. Odnaleziono tysiące napisów, w tym chyba największe epokowe odkrycie archeologiczne, bibliotekę króla Assurbanipala, z których dzisiaj odczytujemy historię Asyrii. Napisaną ręką samych Asyryjczyków, a które dzisiaj dokładnie potwierdzają nam zapisy biblijne. Drodzy braterstwo, w księgach biblijnych poselstwo dwóch proroków, dotyczy Niniwy. Oddzielonych prawie 150 lat między swoimi proroctwami. Jest to proroctwo Jonasza, pochodzące mniej więcej z roku 785 przed Chrystusem, i proroctwo Nachuma jest to rok około 630 przed naszą erą. Prorok Jonasz zwiastował miłosierdzie Boże. Natomiast prorok Nachum zwiastował upadek Niniwy. W trzech rozdziałach proroctwa Nachuma są to wypowiedzi dotyczące właśnie miasta Niniwy, stolicy państwa asyryjskiego, w niezwykle wyrazisty i szczegółowy sposób pański prorok Nachum przedstawia zagładę tego miasta. I drodzy braterstwo, w kontekście naszych rozważań przytoczymy tylko jeden werset z tego proroctwa. Jest to pierwszy rozdział, a werset 14, gdzie prorok Nachum pisze tak: przeciwko tobie, to jest przeciwko Niniwie, prawda? Wydał pan taki rozkaz: twoje imię już nigdy nie będzie wspomniane. No a prorok Izajasz powiada, że nadejdzie czas, ów dzień, kiedy Asyria, Egipt i Izrael będą błogosławieństwem ziemi. A prorok Nachum powiada: twoje imię już nigdy nie będzie wspomniane. Sprzeczność? Ze świątyni twojego Boga usunę posąg ryty i lany i przygotuję ci grób z piętem hańby. A więc, drodzy braterstwo, dwa zapisy prorockie. Z jednej strony prorok Izajasz i z drugiej strony prorok Nachum. Obydwaj prorocy, zgodnie ze świadectwem świętego Piotra Apostoła, byli pędzeni czym? Duchem Świętym. A wypowiadają proroctwa, które na pierwszy rzut oka wydają się sprzeczne, nie pasować do siebie. Będziemy musieli się z tym uporać. Jakoś pogodzić te wypowiedzi prorockie. Bo jesteśmy przekonani, że Biblia nie ma w sobie sprzeczności. Drodzy braterstwo, a więc to pierwsza trudność, jak powiedziałem, natury historycznej. Drugą trudność, z jaką musimy się zmierzyć, usiłując zrozumieć treść rozważanego proroctwa, pośrednio wynika z braku jednolitego tłumaczenia w dostępnych nam przekładach Pisma Świętego zapisu wersetu 24. Drodzy braterstwo, większość znanych nam przekładów Pisma Świętego tekst albo też treść 24 wersetu rozważanego 19 rozdziału proroctwa Izajasza oddaje tak, jak czyni to nowy przekład, którym posłużyliśmy się na początku. Czyli, że w owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi. Podobnie treść tego zapisu oddaje też dosyć powszechny przekład z języków oryginalnych z komentarzem wydany w roku 1996 wydawnictwo Palotinum w Poznaniu, które tekstem oddaje tak: w owym dniu Izrael stanie się jako trzeci wraz z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem pośród ziemi. Biblia Tysiąclecia, którą też się często posługujemy, zapisem oddaje podobnie. Cytuję: w ów dzień Izrael, trzeci kraj z Egiptem i Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. Ale tak jak wspomniałem, dla rzetelności słowa, które mówimy, musimy wspomnieć, że niektóre przykłady tłumaczą ten zapis inaczej. Dla przykładu, wydany w roku 1997 tak zwany przekład Biblii warszawsko-praskiej, zapis ten oddaje tak. W owym dniu Izrael jako trzeci obok Egiptu i Asyrii dostąpi błogosławieństwa pośród ziemi. Czy zauważamy różnicę? Poprzednie przekłady powiadają, że Izrael obok Asyrii i Egiptu będzie błogosławieństwem ziemi. Ten przekład powiada, że wszystkie te trzy narody dostąpią błogosławieństwa ziemi. A więc wypowiedź zupełnie inna w swoim sensie. Gdybyśmy otwarli przekład Biblii Gdańskiej, którym też się powszechnie posługujemy, ten przekład nie jest jednoznaczny. Brzmi tak. W owym dniu Izrael jako trzeci obok Egiptu i Asyrii dostąpi błogosławieństwa pośrodku ziemi. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że można wywieść tą mniejszościową myśl, prawda? O której wspomina przykład Biblii warszawsko-praskiej. Ale drodzy braterstwo, tak jak wspomniałem, większość przekładów i większość egzegetów biblijnych skłania się do tłumaczenia, którym posłużyłem się, cytując tematowy zapis naszych rozważań. Czyli według tłumaczenia nowego przekładu, albo jak to woli, Biblii Tysiąclecia. Drodzy braterstwo, a jak wspomniałem, trudno powiedzieć, który z tych przekładów jest bliższy oryginalnej myśli prorockiej. Niemniej, przyjęcie jednej czy też drugiej wykładni tłumaczenia rodzi kolejne pytania. I drodzy braterstwo, zakładając poprawność tłumaczenia w przekładzie proponowanym przez nowy przekład, do czego się skłaniamy, wnioskujemy ze trzy narody, czyli Izrael, Egipt oraz Asyria, mają być błogosławieństwem na ziemi, albo inaczej pośrodku ziemi. Drodzy braterstwo, jako badacze Pisma Świętego podzielamy pogląd, że podstawą wyrozumienia nauki dotyczącej przyszłych błogosławieństw ziemi jest obietnica dana Abrahamowi. Obietnica, którą Bóg Najwyższy, nie mając sposobu, aby uczynić ją pewną i warowną, co zrobił? Przysiągł i to na samego siebie. I drodzy braterstwo, ta obietnica, a której treść w ogólnym zarysie wskazuje na trzy klasy będące przewodem pańskich błogosławieństw przewidzianych we właściwym czasie dla rodzaju ludzkiego, mówi tyle, że według zapisu pierwszej księgi Mojżeszowej 12 rozdział, a werset 3, gdzie Bóg Najwyższy mówi do Abrama, kiedy ten opuszcza Haran, kiedy umarł jego ojciec stary, że będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I drodzy braterstwo, rozumiemy, że poprzez ten zwrot Bóg Najwyższy wskazał na klasę starożytnych godnych, świętych mężów Bożych, których uosobieniem i reprezentantem jest praojciec wiary Abraham. Później w tej samej księdze 22 rozdziale, a wersetach 18 i 17 czytamy, że Bóg Najwyższy, który doświadczył Abrahama w najwyższy sposób, w jaki mógł doświadczyć Ojca, prawda? To wówczas mówi do niego tak: i w potomstwie Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi, a potomstwo Twoje będzie jako gwiazdy na niebie z jednej strony i jako piasek na brzegu morskim z drugiej strony. I drodzy braterstwo, znowu nie będę mu tematu rozwijał, ale tylko przypomnę, że w ten sposób Ojciec Niebios wskazał na dwie klasy o dwóch różnych naturach. Naturze duchowej jako gwiazdy na niebie i naturze ludzkiej, ziemskiej jako piasek rozmnożony na brzegu morza, które obok starożytnych, godnych praojców naszej wiary będą w słusznym czasie błogosławieństwem tu na ziemi. I zazwyczaj w tym miejscu przytaczamy pogląd, że cytowany zapis biblijny uczy o roli Kościoła pierworodnych w wieku Ewangelii, w zrozumieniu klasy maluczkiego statka z jednej strony i wielkiego grona, a także cielesnego narodu żydowskiego, jednanego z Bogiem w słusznym czasie na warunkach Nowego Przymierza. A więc, drodzy braterstwo, dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że treść obietnicy Abrahamowej zdaje się wskazywać z górą na dwie ziemskie klasy, a nie trzy. To jest starożytnych, godnych i cielesny naród izraelski, poprzez które Pan ostatecznie wyzwoli rodzaj ludzki spod jarzma niewoli, grzechu i śmierci. Innymi słowy, klasy, które będą błogosławieństwem tu na ziemi. A prorok Izrael wspomina trzy klasy: Egipt, Asyrię i Izrael. A więc znowu, jak to pogodzić? Jak uzgodnić te różne nauki Słowa Bożego? Z kolei, gdybyśmy chcieli przyjąć tłumaczenie, które wskazuje, że wszystkie trzy narody mają dostąpić błogosławieństwa, prawda? Czyli te tłumaczenia mniejszościowe, które się zdarzają, to także mamy problem. Bo przecież ten sam zapis pierwszej Księgi Mojżeszowej, 12 rozdział, a 3 werset powiada, że w słusznym czasie będą błogosławione wszystkie, nie tylko trzy narody, ale wszystkie narody ziemi. I znowu rodzi się pytanie, dlaczego zatem proroctwo Izajasza wskazywałoby jedynie te trzy narody, szczególnie wyróżnione, że tylko one mają dostąpić błogosławieństwa? I jak w tym kontekście wytłumaczyć, że Izrael z jednej strony ma dostąpić błogosławieństwa, a z drugiej strony sam ma być narzędziem, narodem, poprzez które błogosławieństwa będą spływać na cały świat? Drodzy braterstwo, trzeci problem, z którym musimy się zmierzyć, trzecia trudność, która się rysuje, kiedy staramy się zrozumieć treść wypowiedzi proroka Izajasza, prawda? Trudnej wypowiedzi. Jest to zapis 25 wersetu, gdzie Bóg Najwyższy nazywa naród egipski jego, to jest swoim ludem, Asyrię dziełem jego rąk, a Izrael swoim dziedzictwem. A więc, drodzy braterstwo, wszystkie trzy narody uzyskują w tej wypowiedzi bardzo chwalebną opinię samego Boga. Bo jakżeż inaczej, Należy zrozumieć wyrażenie Jego lud, dzieło Jego rąk, swoje dziedzictwo, boskie dziedzictwo. I trudność, drodzy braterstwo, polega na tym, że z jednej strony zapisy biblijne wyraźnie uczą, że naród izraelski rzeczywiście stał się pańskim ludem. Był pańskim ludem. Był pańskim własnością pośród wszystkich narodów ziemi. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, 5 wersecie czytamy takie właśnie świadectwo o tym narodzie, że będziecie mi szczególną własnością pośród wszystkich narodów ziemi. Będziecie mi królewskim kapłaństwem, powiada Bóg. Ale mówił to wyłącznie o narodzie żydowskim, prawda? Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale, a w 29 wersecie jeszcze umacnia tę myśl. To boskie wybranie powiada tak, że nieodwołalne są bowiem dary i powołanie czyje? Boże! Jeżeli Bóg wybrał naród izraelski jako swoją własność, jako swój lud, to był to wybór nieodwołalny, niepodważalny. To było boskie wybranie. A tutaj czytamy, że naród egipski ma być jego ludem, że Asyria ma być dziełem jego rąk. A przecież tak Egipt, a szczególnie Asyria, w historii starożytnego świata zapisały się jako mocarstwa wyjątkowo pogańskie i bałwochwalcze. One służyły innym bogom. Skąd więc, zapytujemy, tak wielkie uznanie w oczach Bożych, tak wielkie wyróżnienie spośród innych narodów, że Egipt to mój lud, że Asyria to moje dziedzictwo. A przecież Bóg powiadał, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie i pod wodą. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A takimi przecież były starożytny Egipt i starożytna Asyria. Czyżby zatem Bóg Najwyższy zmienił swoje zdanie? A gdzież są słowa świętego Pawła apostoła, że nieodwołalne są wyroki i powołanie Boże? A więc, drodzy braterstwo, powraca zatem pytanie, jak zrozumieć, jak wytłumaczyć tematowy zapis proroctwa Izajasza, że w owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem ziemi. Jak usunąć wszystkie wymienione przez nas do tej pory i niewymienione wątpliwości? Drodzy braterstwo, gdybyśmy otworzyli przekład Biblii Tysiąclecia, w przypisach do tego wersetu proroctwa Izajasza autor daje swój komentarz. I komentarz ten, albo też inaczej, próba wytłumaczenia zapisu proroctwa Izajasza brzmi tak, że jest to przepowiednia przyszłego nawrócenia się Egiptu i Asyrii, tradycyjnych wrogów Izraela. Przyjmą oni prawdziwą religię Pana. I dalej komentuje,
Jest to ważna idea powszechnej religii narodów w dobie mesjańskiej. Drodzy braterstwo, ale przyjmując takie tłumaczenia, musimy powiedzieć jedno. Pozostają w mocy wszystkie trzy wątpliwości, o jakich wspomnieliśmy. A zwłaszcza ta dotycząca Asyrii, o której przecież sam Pan powiedział, że Twoje imię już nigdy nie będzie wspomniane. Tak mówił prorok Nahum, pierwszy rozdział, prawda? 14 werset, który cytowaliśmy. Inną z możliwych odpowiedzi, która jednocześnie nie przeczy zapisom proroctwa Nahuma dotyczącą pańskiego wyroku wobec Asyrii, jest przyjęcie, że Asyria, o której wspomina prorok Izajasz, jest określeniem symbolicznym, bynajmniej nie odnoszącym się do literalnego państwa, które kiedyś miało swój czas w historii świata. Takie próby tłumaczenia tego zapisu można spotkać. Ale, drodzy braterstwo, takie tłumaczenie, czyli że Asyria jest symbolicznym określeniem, że nie wskazuje na literalne państwo, naród, który istniał w starożytności, ma swoje konsekwencje. Aby nie burzyć wewnętrznej logiki i harmonii zapisu rozważanego wersetu, należałoby konsekwentnie przyjąć, że także Egipt i także Izrael są określeniami symbolicznymi, prawda? Bo nie może być tak, że jedną część wersetu tłumaczymy literalnie, a jedną część wersetu tłumaczymy symbolicznie. To się kłóci naszej logice właściwego rozbierania każdego, nie tylko biblijnego tekstu. I o ile można by się zastanawiać nad symboliką Egiptu, no do tego jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? O tyle trudno jest przyjąć, że i Izrael w tym miejscu ma znaczenie symboliczne. Zwłaszcza, że rzeczywiście literalny Izrael, czyli naród żydowski, kiedyś w słusznym czasie będzie błogosławieństwem ziemi. A więc, drodzy braterstwo, uważamy, że i to tłumaczenie nie jest przekonujące. Czyli tłumaczenie, raz jeszcze podkreślam, że Asyrię, Izrael, Egipt należy tłumaczyć symbolicznie. Jeszcze jedno, braterstwo, przytoczę spojrzenie. Możliwe tłumaczenie rozważanego fragmentu proroctwa Izajasza. Też dosyć powszechne, które spotyka się, kiedy sięgamy do różnych tłumaczeń, zwłaszcza proroctw Starego Testamentu. Chodzi o przyjęcie jednych z dwóch metod, jakimi posługują się egzegeci biblijni przy badaniu proroctw Starego Testamentu. Pierwsza z nich, tak zwana metoda geograficzna, za pomocą której usiłuje się zlokalizować położenie geograficzne terytoriów zamieszkałych niegdyś przez wymienione w proroctwie narody. I w ten sposób, jako wypełnienie zapisu proroctwa, wskazuje się narody, które obecnie zamieszkują te obszary. To jest jedna metoda. Drugą z metod, którą często się badacze Pisma Świętego proroc posługują, jest to tak zwana metoda genealogiczna, która śledząc na przestrzeni wieków migrację wymienionych w proroctwie ludów, lokalizuje ich obecny stan albo rejon zamieszkania. I drodzy braterstwo, jako przykład zastosowania obu tych metod możemy przytoczyć tutaj zapis proroctwa Ezechiela, rozdział 38. Nie chciałbym głębiej wchodzić do proroctwa, tylko wspomnę, pamiętamy, o co chodzi. Jest to zapis, który mówi o tym, że w słusznym czasie na pański rozkaz przeciwko ziemi mieszkającej bezpiecznie, bez zawór, bogatej ziemi, wyruszy 10 albo 11 narodów świata, prawda? To zależy wszystko od tego, czy Rosz to pojęcie ujmiemy jako odrębny naród, czy też jako określenie jednego z narodów, które występują w kontekście. I drodzy braterstwo, kiedy usiłujemy zrozumieć, o jakie narody chodzi, to właśnie poprzez połączenie obu tych metod badacze Biblii dochodzą do pewnych wniosków. A więc nie możemy odrzucić z gruntu, z litery, że jest to złe podejście. Ale drodzy braterstwo, gdybyśmy którąś z tych metod albo jej powiązanie starali się zastosować do badanego fragmentu Księgi Proroka Izajasza, to musimy powiedzieć, że dalej nierozwiązane pozostają wątpliwości druga i trzecia, o której wspomnieliśmy. A więc, drodzy braterstwo, znowu musimy powiedzieć, że także i to podejście jako próbę rozwiązania wypowiedzi prorockiej nie jest wystarczające. Nie przekonuje nas. Gdzie zatem szukać rozwiązania problemu? Drodzy braterstwo, jeszcze raz podkreślę, że jest to trudne zagadnienie. Zmierzył się z nim brat Russell i do końca uzyskał odpowiedź. Będę starał się bratercu przedstawić pewną koncepcję spojrzenia na ten fragment, ale chcę podkreślić, nie jako dogmat. Apostoł Święty Piotr ostrzega w swoim drugim liście, pierwszym rozdziale, a bodajże w wersetach 20-21, że żadne proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Drodzy braterstwo, ja spróbuję spojrzeć na to proroctwo. Czas pokaże, na ile jest to spojrzenie słuszne. Bo tak jak mówił brat Russell, jest to obraz na przyszłość. Chociaż z drugiej strony mamy jako narzędzie inne proroctwo. Prawda, prorok Amos w trzecim rozdziale swego proroctwa, a chyba w 17 wersecie napisał, że nic nie czyni Pan, aby nie objawił swego planu komu? Sługom swoim. Prawda? Jeszcze dodaje prorokom. Ale proroctwa były dane nam. A więc, drodzy braterstwo, będziemy starali się zrozumieć w świetle zapisów Pisma Świętego, co prorok Izajasz miał na myśli, kiedy pisał te słowa. Będąc pędzony Duchem Pańskim, że w owym dniu Izrael jako trzeci obok Asyrii i Egiptu będzie błogosławieństwem ziemi. Drodzy braterstwo, stawiamy tezę, że kluczem, jaki wkłada nam do rąk nieomylne Słowo Boże, no bo gdzieś indziej będziemy szukać, prawda? To tak jak mówił prorok Izajasz, że trochę tu, a trochę tam. Że nigdy nie jest tak, że w jednym miejscu mamy całość. Byliby szczęśliwi, gdyby prorok Izajasz pociągnął te wersety i wytłumaczył nam, prawda? Ale trochę tu i trochę tam. I drodzy braterstwo, uważamy, że kluczem, jaki składa nam do rąk Słowo Boże, jest zapis tego samego proroctwa, jednak proroctwa Izajasza, a mam na myśli tym razem rozdział 27, a wersety 12 i 13, gdzie czytamy następujące słowa. I stanie się w owym dniu, no, też nawiązanie czasowe, ów dzień, prawda, że Pan będzie mucił kłosy od Eufratu aż do rzeki egipskiej. I wy synowie izraelscy, będziecie zbierali jeden za drugim. I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni z ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej i będą oddawać pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalem. A więc, drodzy braterstwo, zapis proroka Izajasza, który również wspomina o podobnych rzeczach. Ów dzień, ziemia asyryjska, ziemia egipska i synowie izraelscy. Aby świadectwo było utwierdzone co najmniej w uście dwóch świadków. Cytuję jeszcze jeden zapis proroctwa. Mam na myśli proroctwo Micheasza, rozdział 7, a werset 11 i 12. Prorok Micheasz mówi tak. Nadejdzie dzień, w którym twoje mury będą odbudowane. Ów dzień, gdzie twoje granice się rozszerzą. Ów dzień, gdy będą do ciebie przychodzić od Asyrii aż po Egipt, od Egiptu aż po Eufrat, od morza do morza, od jednej góry do drugiej. Drodzy braterstwo, sądzę, że wszystkie te fragmenty są ze sobą połączone. A te, które zacytowaliśmy na końcu, czyli 27 rozdział proroctwa Izajasza, wersety 12 i 13 i później proroctwa Micheasza, rozdział 7, wymieniają trzy grupy osób, prawda? A więc coś zaczyna się łączyć. Tam prorok Izajasz wspomina Egipt, Asyria, Izrael. I tu również trzy grupy osób, trzy klasy, które wyłonią się w owym tajemniczym dniu. I drodzy braterstwo, prorok Izajasz zarazem wyjaśnia, w jaki sposób do tego dojdzie. Pierwszą klasę albo grupę osób, o których uczy prorok Izajasz w 12 wersecie 27 rozdziału, to synowie izraelscy, którzy będą zbierani, Biblia Gdańska powiada, zebrani jeden za drugim. Chciałbym w tym miejscu jeszcze nadmienić, że niektóre przekłady, w tym Biblia Tysiąclecia oraz Biblia Warszawsko-Praska, w tym miejscu dodaje słowo wszyscy. Wszyscy będziecie zebrani. Ale w tekście oryginalnym tego słowa nie ma. Nie ma słowa wszyscy. Nie używa go również przekład Septuaginty. Drodzy braterstwo, kontekst tego zapisu 27 rozdziału proroctwa Izajasza wskazuje, że narzędziem sprawczym dzieła będzie sam Bóg. W oryginale użyte jest słowo Jahwe, który w tym dniu, w owym dniu, ale podkreślam, bo o tym jeszcze będziemy wspominać, niekoniecznie w tym samym czasie dokona też innego dzieła, o czym czytamy w 12 wersecie 27 rozdziału. I stanie się w owym dniu, że Pan będzie mrucił kłosy od Eufratu aż do rzeki egipskiej. Gdybyście, braterstwo, otwali przekład Biblii Gdańskiej, który pewnie macie tutaj ze sobą, zapis ten brzmi tak, inaczej. Dnia onego, gdy się Pan będzie mścił od Morzycka rzeki aż do potoku egipskiego. Drodzy braterstwo, jest to przekład odosobniony, choć dopuszczalny. Dlatego, że w oryginale użyte w tym miejscu hebrajskie słowo chabat, gdyby ktoś chciał poszukać znaczenia, to jest konkordancja Stronga, pozycja 2251, ma kilka znaczeń. Może być tłumaczone jako bić, uderzać I w tym znaczeniu mścić się, a więc takie tłumaczenie, jakiego użył tłumacz przekładu Biblii Gdańskiej, ale może być także tłumaczone jako mucić zboże. I w takim tłumaczeniu mniej więcej użyte jest również w księdze Rut, w 2 rozdziale, a 17 wersecie. Określenie, które w 12 wersecie się pojawia, od Eufratu aż do rzeki egipskiej, to niosące w sobie głęboką treść, prorocze nawiązanie do pradawnej obietnicy, którą kiedyś z ust samego Boga usłyszał praojciec wiary Abraham. Drodzy Baptysto, pamiętamy to wydarzenie, zapisane w Księdze Rodzaju w 15 rozdziale. Kiedy Bóg Najwyższy wyprowadza Abrahama i ten jakoby się żali do Boga, że oto schodzi z tej ziemi, a schodzi bez dziedzica. Bóg wyprowadza go na zewnątrz, pokazuje mu niebiosa i powiada: nie, nie ten z Damaszku będzie twoim dziedzicem, ale twoje potomstwo będzie tak rozmnożone, jako te gwiazdy na niebie. I wówczas w 18 wersecie 15 rozdziału Księgi Rodzaju Bóg Najwyższy, kiedy zawierał przymierze z Abramem, powiedział do niego tak: potomstwu twemu dają tę ziemię od rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. A więc, drodzy braterstwo, nawiązanie do tej samej treści, o której wspomina prorok pański Izajasz w 12 wersecie 27 rozdziału swojej księgi, że stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do rzeki egipskiej. Drodzy braterstwo, niekiedy komentując zapis drugiej części 12 wersetu 27 rozdziału, który brzmi tak: a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim, podaje się myśl, że dotyczy on klasy Izraela duchowego, żniwa wieku Ewangelii. Ten werset podaje się w kontekście zbudzenia Kościoła. Drodzy braterstwo, ja nie wykluczam tej interpretacji, ale jednocześnie twierdzę, że biorąc pod uwagę cały kontekst wypowiedzi prorockiej, wersety poprzedzające zwłaszcza, mamy prawo twierdzić, że w pierwszym rzędzie ten zapis wskazuje na synów cielesnego narodu izraelskiego, ale podkreślamy, nie wszystkich, bo oryginał nie zawiera słowa wszyscy, których sam Pan we właściwym czasie, to znaczy w owym dniu, jeszcze nie wiemy, o jaki czasie prorok powiada, ale mam nadzieję, że czas pozwoli, abyśmy o tym wspomnieli, chociaż pokrótce, że w owym dniu Pan zgromadzi w ziemi, którą przed wiekami przyobiecał potomstwu Abrahama. I drodzy braterstwo, to dzieło, o którym wspomina prorok Izajasz, że wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim, naszym zdaniem wypełnia treść innego proroctwa, a mamy tu na myśli proroctwo Jeremiasza, rozdział 16 i znane wersety 14, 15 i 16. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, ale jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich praojcom. Oto ja poślę po wielu rybaków, mówi Pan, a ci ich wyłowią, a potem poślę po wielu myśliwych i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych. Drodzy bratescy, to proroctwo, które poczęło się wypełniać wraz z rokiem 1878, gdy w ziemi obiecanej zaczęto zakładać pierwsze żydowskie osady. Dawid Ben-Gurion, pierwszy prorok Izraela w roku 1958, powiedział tak: państwo nie powstało owego doniosłego 14 maja 1948 roku. Tak samo, jak nie stworzyło go 650 tysięcy Żydów mieszkających tego dnia w kraju. Deklaracja niepodległości poprzedzona została pionierskimi działaniami trzech pokoleń, które rozpoczęły się w roku 1878, gdy założono pierwszą kraju hebrajską osadę Petach Tikwach. Wspomnieliśmy też, umiłowani, że w tym samym dniu, choć raz jeszcze podkreślam, niekoniecznie w tym samym czasie, Pan dokona też innego dzieła. Czytamy pierwszą część 12 wersetu 27 rozdziału. I stanie się w owym dniu, że Pan będzie mrucił kłosy od Eufratu aż do rzeki egipskiej. Czyli jak powiada przekład Biblii Gdańskiej, Pan będzie się mścił, będzie uderzał, będzie bił. I drodzy braterstwo, uważamy, starając się wytłumaczyć te słowa, że dzieło to wyznacza czas procesowania się Stwórcy ze swoim narodem. Tam w Rzymie Świętej, na wzór sporu, jaki z tym narodem wiódł Wszechmogący, gdy wyprowadził naród egipski, naród izraelski z ziemi egipskiej. O tym czasie prorokował prorok Ezechiel w 20 rozdziale swojej księgi, a czytamy od wersetu 34, a szczególnie zwracamy uwagę na werset 35 i 36. I wyprowadzę was pośród ludów, prawda? Wy, synowie izraelscy, będziecie wyprowadzani jeden za drugim ze wszystkich ziem, ziemi północnej, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną, ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów i tam będę się z wami procesował twarzą w twarz, jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej. Tak będę się z wami procesował, mówi Wszechmogący Pan. Drodzy braterstwo, to byłby odrębny temat, aby omówić te wersety. Ale powiem tylko tyle w tym miejscu, w kontekście naszych obecnych rozważań, że począwszy od roku 1948, a dokładnie gdybyśmy powiedzieli, od godziny 16:20 dnia 14 maja 1948, kiedy Dawid Ben-Gurion, kiedy odczytał deklarację niepodległości i powiedział: ogłaszam powstanie kogo? Państwa izraelskiego. To od tego czasu, aż po dzień dzisiejszy, Ziemia Święta, a w niej zgromadzony naród żydowski, nieustannie żyje w obliczu groźby najazdu albo też odpiera kolejne agresje swoich nieprzejednanych wrogów. Udręczony rozproszeniem, smagany biczem prześladowań wybrany naród, zebrany ze wszystkich narodów świata, aż dotąd nie może zaznać pokoju. Powstaje pytanie, Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi udziela nam prorok Izajasz, ten ewangelista Starego Testamentu. 43 rozdział, wersety 22 do 28. 31 rozdział, werset 1. Cytuję w kolejności. A jednak powiada Bóg, nie wzywałeś mnie, Jakubie, ani z powodu mnie nie trudziłeś się Izraelu. Nie ofiarowałeś mi owiec na całopalenie, ani nie uczciłeś mnie krwawymi ofiarami. Nie kupiłeś mi za pieniądze wonnych rzeczy, ani nie nasyciłeś mnie tłuszczem swoich krwawych ofiar, ale obciążyłeś mnie swoimi grzechami. Utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. Biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wodach wojennych, że są liczne, i w jeźdźcach, że są bardzo silne, ale nie patrzą na świętego izraelskiego, nie szukają Pana. Przypomnij mi, rozprawmy się z sobą, wylicz mi, co masz na swoje usprawiedliwienie, Jakubie? Drodzy braterstwo, powiemy tak, patrząc na historię współczesnego Izraela. Wszechmocny Pan zaprowadził naród izraelski jeden po drugim. Wybrał ich ze wszystkich narodów świata, z ziemi północnej, tam do ziemi świętej, gdzie aż po dzień dzisiejszy musi kłosy Egiptu, musi kłosy od Eufratu aż do rzeki egipskiej. Albowiem aż dotąd serca Żydów nie zwróciły się ku Bogu. Mając wielki szacunek dla tych Izraelitów, którzy prawdziwie wierzą Bogu, musimy jednak powiedzieć, że niewiele z dawnej wiary Abrahama można dziś spotkać w tym kraju. Przemiany, jakie obserwujemy w Ziemi Świętej, w większości czynione są o świeckie podłoże. Będąc otoczony przez wrogów z zewnątrz, rozrywany przez wrogów od wewnątrz, naród żydowski położył i nadal kładzie ogromny nacisk na rozwój swej militarnej siły. W swoim mniemaniu sprawczego narzędzia swojego wyzwolenia. Według oceny ekspertów Izrael dzisiaj posiada jedną z najbardziej nowoczesnych armii świata. Być może nawet wyposażoną w broń atomową. A ponadto nieustannie rozwija swoje kontakty i powiązania międzynarodowe, gospodarcze, militarne, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy Wschodniej. A więc ten Egipt, o którym mówił Pan, biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc. I dlatego, umiłowani, Duch Najwyższy muci kłosy, mści się, jak powiada przekład Biblii Gdańskiej. A w swoim planie pojednania, jaki założył wobec wybranego przed wiekami narodu żydowskiego, przewidział jeszcze jedno, ostatnie doświadczenie, o którym uczy prorok Jeremiasz w 30 rozdziale swojej księgi, a 7 wersecie, który pisze o nim jako o czasie utrapienia albo ucisku dla Jakuba, który w owym dniu doświadczy cielesny naród izraelski, zgromadzony w ziemi swych praojców. A prorok Ezechiel w cytowanym 20 rozdziale, a 37 wersecie uzupełni zapis proroctwa Jeremiasza i mówi tak. że będzie użyta rózga karania, która przywróci Żydów do związków przymierza. Umiłowani braterstwo, cytując zapis proroctwa Izajasza, rozdział 27, wersety 12 i 13, zauważyliśmy już, że fragment ten wymienia trzy klasy, trzy grupy osób, a pierwszą z nich, to już przed chwilą powiedzieliśmy, są synowie izraelscy zbierani jeden za drugim. A dwie następne grupy osób albo klasy stanowią zaginieni w ziemi asyryjskiej. Przekład Palotinum powie zagubieni w Asyrii oraz rozproszeni w ziemi egipskiej. Przekład Palotinum powie rozproszeni w Egipcie. Zgodnie z treścią prostego zapisu zostaną oni zgromadzeni na głos wielkiej trąby i przyjdą, aby oddawać pokłon na świętej górze w Jerozolimie. Prorok Izajasz powiada, że ich zgromadzenie będzie miało miejsce w owym dniu. Tak mówi. W tym miejscu prorok Izajasz nie wyjaśnia wprost, kim są ci, którzy wypełnią treść jego proroctwa, czyli zagubieni w Asyrii z jednej strony i rozproszeni w Egipcie z drugiej. I dlatego, szukając odpowiedzi na to pytanie, znowu sięgamy do zapisu innego fragmentu Słowa Bożego, aby jednym fragmentem tłumaczyć inny, niejasny zapis, prawda? Zgodnie z wykładnią Słowa Bożego, że trochę tu, a trochę tam. I drodzy braterstwo, usiłując wytłumaczyć zapis XVII wersetu 27 rozdziału Księgi Izajasza, raz jeszcze go odczytam. I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni z ziemi asyryjskiej i rozproszeni z ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalem. Jako klucz do zrozumienia tych słów cytujemy zapis proroctwa, jakże było inaczej, Izajasza, ostatniego rozdziału, 66, a wersety 15 oraz 18 do 20. Cytuję w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Bo to Pan, w oryginale Jahwe, przybywa w ogniu, a Jego rydwany pędzą jak burza, aby zaspokoić swój gniew, pożądą i groźby swoje płomieniami ognia. Bo Pan dokona sądu ogniem i mieczem swym ukaże wszelkie ciało, tak iż wielu będzie pobity przez Pana. Przybędę, mówi Pan, aby zebrać wszystkie narody, języki, przyjdę i ujrzą moją chwałę i ustawię wśród nich znak, podkreślam, znak w liczbie pojedynczej. Nowy przekład i niektóre przekłady używają to liczby mnogiej. Jest to nieprawidłowe tłumaczenie. Oryginał używa liczby pojedynczej. Ustawię albo wystawię wśród nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszysz, Put, Meszech, Rosz, Tubal, Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę wśród narodów, moją chwałę wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci na moją świętą górę w Jeruzalem, mówi Pan. Drodzy braterstwo, gdybyśmy porównali te dwa zapisy, 27 rozdział, werset 13 i 66 rozdział, 15, 18 do 20. Przecież są to wersety równoległe w czasie i mówią o tych samych wydarzeniach, ale nieco innymi słowami, prawda? Uważamy, że w tym zapisie, w 66 rozdziale, prorok Izajasz w pierwszej części przedstawia dzieło dnia gniewu Bożego, czas sądu nad narodami i dalej dzieło dnia albo czasu bezpośrednio następującego po tym okresie. Jednym z elementów tego następującego dzieła, gdy wcześniej Pan w ucisku okaże swą wielkość, swą świętość, gdy jak powiada prorok Ezechiel w 38 rozdziale, a w 23 wersecie, objawi się na oczach wielu narodów, będzie przyprowadzenie na świętą górę w Jeruzalem z wszystkich narodów, wszystkich waszych braci, czyli cielesnych synów izraelskich. Prorok Izajasz w 11 rozdziale swego proroctwa, a w 11 wersecie powiada, że będzie to reszta ludu, która pozostanie tych w Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i z Etiopii, Elamu, Sinaru, Hamatu i z wysp na morzu. Uważamy zatem, że owi zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozkoszeni w ziemi egipskiej, o jakich wspomina prorok Izajasz w zapisie 13 wersetu 27 rozdziału swojej księgi, którzy zgromadzą się w świętej ziemi na dźwięk wielkiej trąby, czyli poselstwa tych, którzy ogłoszą chwałę Bożą pośród narodów. Drodzy braterstwo, w tym miejscu pojawia się dość naturalne pytanie. Dlaczego prorok Izajasz w rozważanym zapisie swego proroctwa zwraca uwagę jedynie na tych, którzy są zaginieni w Asyrii albo i jeszcze rozproszeni w Egipcie? Skoro w innych miejscach wymienia jeszcze inne narody, a tutaj w tych zapisach kładzie taki szczególny nacisk na Egipt, na Asyrię i na synów izraelskich, którzy w tych narodach mieszkali, też żyli przez jakiś czas. Jaką treść, jaką naukę chciał nam przekazać prorok Izajasz w ten właśnie sposób, formułując swoją wypowiedź? Drodzy braterstwo, wydaje się, że aby to zrozumieć, musimy sięgnąć do historycznego podłoża wypowiedzi prorockiej. Drodzy braterstwo, to jest ogólna zasada. Nie da się zrozumieć większości proroctw biblijnych, a także i księgi objawienia, o ile spróbujemy je badać w oderwaniu od historii, od wydarzeń, które już się wypełniły albo jeszcze będą się wypełniać. To jest droga donikąd. O czym zresztą przekonał się sam brat Russell, kiedy tłumaczył dzieło żniwa i na końcu musiał powiedzieć, że nie możemy dopuścić, aby nasze oczekiwania przeważyły fakty. To fakty wydarzenia są potwierdzeniem proroctw wypełniających się umiłowanych. I dlatego uważamy, że również kiedy staramy się wytłumaczyć i to proroctwo, to musimy szukać umocowania w historii, w starożytnej historii, jak one się wypełniały. Drodzy braterstwo, dwa starożytne mocarstwa, Egipt i Asyria, miały swoją wyjątkową rolę w historii narodu żydowskiego. Asyria, jak powiada prorok Izajasz w 10 rozdziale swego proroctwa, a 5 wersecie, była laską, rózgą, jak powiada inne tłumaczenie, gniewu Bożego wobec łamiącego przykazania pańskie narodu izraelskiego. I drodzy braterstwo, historycznie pierwsze znaczące rozproszenie Izraelitów pośród narodów ziemi było dziełem właśnie Asyrii. Rozpoczęło się w roku 734 przed Chrystusem, kiedy Asyryjczycy uprowadzili ludność północnego Królestwa Izraelskiego wraz z plemieniem Naftalego. W roku 721, a więc 13 lat później, upadła Samaria i Asyryjczycy uprowadzili resztkę Izraelitów do niewoli. W drugiej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale, a 6 wersecie czytamy, że Izraelczycy zostali zabrani do północnej Mezopotamii i osiedleni w okręgu nad brzegami rzeki Haber. I drodzy braterstwo, dlaczego o tym wspominamy? Bo przecież nie było to jedyne rozproszenie Żydów wśród narodzącego świata. Ano wspominamy dlatego, że wszyscy historycy, którzy komentują ten okres, zwracają przy tym uwagę na jedną niezwykle ważką rzecz. Polityka deportacji, jaka była prowadzona przez Asyryjczyków, była prowadzona z tak wielką dokładnością, że uczyniła niemożliwym powrót ludności północnego królestwa w podobny sposób do tego, który miał miejsce później, za czasów Cyrusa. I dlatego umiłowani często uważa się dzisiaj za zaginione 10 pokoleń tworzących północne królestwo, które w sposób tylko wiadomy Bogu będą kiedyś przyprowadzeni do łaski. A Egipt, umiłowani, to był tradycyjnie kraj, do którego Izraelici udawali się na dobrowolną albo przymusową emigrację. Tak uczynił Abraham, protoprasta Izraelitów, kiedy nastał głód w kraju, w którym zamieszkiwał, o czym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale i 10 wersecie. Tak uczynił przecież patriarcha Jakub, który również wraz ze swoimi synami udał się do Egiptu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 46. Po niewoli babilońskiej znaczna część Żydów osiedliła się w Egipcie. I z czasów współczesnych przecież tak samo uczynił Józef, kiedy wraz z narodzonym synem, kiedy rozpoczęło się prześladowanie, prawda, za czasów Heroda, udał się do Egiptu. I drodzy braterstwo, w czasach starożytnych diaspora w Egipcie należała do najbardziej licznych, do najbardziej prężnych. W Heliopolis, mieście Słońca, w roku 149 przed Chrystusem przecież wzniesiono nawet świątynię na wzór tej w Jerozolimie, która stała się ośrodkiem kultu Żydów zamieszkujących Egipt. Aleksandria to przecież było drugie miasto świata za czasów Jezusa. Była głównie zamieszkana przez Żydów. To tam przecież dokonano przykładów Septuaginty, o której często wspominamy. I stąd między innymi za czasów Chrystusa naród żydowski dzielił się na trzy główne części, związane z trzema głównymi szlakami komunikacyjnymi. Czyli palestyński, a więc ten rdzenny izraelski, egipski i mezopotamski. Czyli ten historycznie związany kiedyś z Asyrią. I dlatego, umiłowani, nie dziwi nas wypowiedź proroka, który w kontekście zgromadzenia w tym i w przyszłym czasie Izraelu do świętej ziemi wymienia tych, którzy zostaną zebrani jeden za drugim z ziemi północnej, pierwsza klasa, tych, którzy są zaginieni w ziemi asyryjskiej, druga klasa, i tych, którzy są rozproszeni w ziemi egipskiej, czyli trzecia klasa. I drodzy braterstwo, wszyscy oni, jako jeden Izrael, w owym dniu będą błogosławieństwem na ziemi. Albowiem, gdy Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał na kogo by przysiąc, to tak powiedział, że w tobie i w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Drodzy braterstwo, czas kończyć, ale może jeszcze parę słów, kończąc nasze rozważania. Choć pokrótce, w paru zdaniach, zastanówmy się jeszcze nad jednym problemem. Prowadząc dzisiejsze rozważania w chronologicznej, biblijnej kolejności, podkreślam, chronologicznej, biblijnej kolejności, cytowaliśmy trzy wersety, które naszym zdaniem łączą się w jedną tematyczną całość. Pierwszy zapis, najwcześniejszy, 19 rozdział, werset 24. W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem ziemi. Drugi zapis, 27 rozdział, a werset 12. I stanie się w owym dniu, że Pan będzie mrucił głosy od Eufratu aż do rzeki egipskiej. A wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim. I trzeci zapis, 13 werset 27 rozdziału. I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni z ziemi asyryjskiej i rozproszeni z ziemi egipskiej. I będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalem. Drodzy braterstwo, staraliśmy się wykazać, że wszystkie te trzy wersety w swojej treści wskazują na wydarzenia, jakie będą mieć miejsce w owym dniu. Powstaje pytanie, do jakiego okresu czasu na boskim planie wieków możemy odnieść to określenie? I dalej, w jakiej kolejności wypełnią się wydarzenia, o jakich wspominają te trzy zapisy proroctwa, które przytoczyłem w chronologicznej, biblijnej, podkreślam, kolejności? Drodzy braterstwo, już nie mam czasu, aby szerzej wchodzić w temat, podam tylko myśl. Uważamy, że w cytowanych zapisach proroctwa wszystkich trzech, o których wspomnieliśmy, określenie ów dzień wskazuje na czas pańskiej paruzji, pańskiej obecności, ale rozumianej jako okres czasu, który zakończy się nie prędzej, aż dobiegnie czas tysiącletniego Królestwa Chrystusowego. Czas pańskiej obecności jest szerszy. On sobie zawiera czas tysiąclecia. Powiem tylko tyle. Do postawienia takiego wniosku, między innymi, obok przedstawionego rozumowania, upoważnia nas zapis zestawienia dwóch zapisów, dwóch wersetów. Badany rozdział 27, a werset 6, który brzmi tak. W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. Kontekstowo i tematycznie związany z prowadzonymi dzisiaj rozważaniami. I drodzy braterstwo, w zestawieniu cytujemy wypowiedź naszego Pana w Jego wielkim proroctwie, 24 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie Chrystus Pan na pytanie swoich uczniów: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twojej paruzji, tłumaczymy, Twojej obecności, prawda? To Chrystus Pan w 32 wersecie 24 rozdziału powiada, że patrzcie na drzewo figowe, kiedy gałąź jego już mięknie, kiedy wypuszcza liście, to wiedzcie, że blisko jest. Ewangelista święty Łukasz doda: Królestwo Boże. A więc, drodzy braterstwo, zestawiając te dwa fragmenty, mamy prawo tak uważać, że ów dzień w cytowanych zapisach proroctwa Izajasza to czas pańskiej paruzji, ale rozumiany aż do końca, kiedy zakończy się czas Bożych błogosławieństw dla wszystkich narodów ziemi. I przy tak postawionej tezie kolejność, już nie ta biblijna, rozważanych wersetów jest taka. Uważamy, że jako pierwszy wypełni się zapis, albo wypełnia się zapis 27 rozdziału, werset 12. I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił, albo inaczej mścił się, kłosy od Eufratu aż do rzeki egipskiej. A wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim. Jako drugi w kolejności niebiblijnej wypełni się proroctwo odnotowane w 27 rozdziale, a 13 wersecie. I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni ziemi asyryjskiej i rozproszeni ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon na świętej górze w Jeruzalem. I na koniec, jako ostatni, znajdzie swoje wypełnienie nasz tematowy zapis. 19 rozdział proroctwa Izajasza, werset 24. W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem ziemi. Umiłowani braterstwo, słuchując się zatem słowa Ewangelisty Starego Testamentu, radujemy się, że w tym wspaniałym planie zbawienia, jaki Bóg przewidział, jaki przygotował dla tych, którzy są na tej biednej, zdękanej ziemi, którzy będą się starać pomagać człowiekowi, że Bóg przewidział takich, którzy będą dla tych narodów błogosławieństwem. Że wypełnią się słowa innego proroctwa, a mam tu na myśli Zachariasza, rozdział 8, werset 23, że będzie kiedyś tak, że uchwyci się 10 mężów szaty jednego Judejczyka, czy to tego zebranego z ziem północnych, czy to tego, który był w rozproszeniu w Egipcie, czy to tego, który był zaginiony w Asyrii i będą szukać Boga. Ale nie mniej wdzięczni jesteśmy Panu, że w tym samym planie przewidział coś ponad to, że potomstwo Abrahama, które ma być błogosławieństwem ziemi, to nie tylko ten piasek rozproszony na brzegu morza, ale to także i te gwiazdy na niebie, prawda? I dlatego, umiłowani, na koniec dołóżmy starań, zmierzajmy do celu, w górze, do nagrody, do której zostaliśmy powołani przez Boga. Albowiem tak czyniąc da Bóg, że i w nas wypełnią się słowa, które mędrzec Starego, Nowego Testamentu, święty Paweł Apostoł, zapisał w liście do Galacjan, w 4 rozdziale, a w 28 wersecie, że wy zaś bracia, wy zaś siostry, podobnie jak Izaak, jesteście dziećmi czego? Obietnicy. Ale jakiej obietnicy? Że będziecie jako gwiazdy na niebie. Co daj Boże, amen.